warto robić różne rzeczy. No bo wiesz, różnie w życiu bywa, już wszyscy o tym wiemy doskonale. Później zobaczyłem, że w internecie, wiesz, jest ewidentnie większy potencjał, jest to praca wygodniejsza, ale online i tak jestem w stanie z nimi budować jakąś relację. Ja nie trenowałem z kulturystami, czyli do mnie dotarło, że mój klient to nie jest kulturysta. Jeżeli mój klient nie jest kulturystą i mój klient mi mówi, ja nie chcę być tak dowalony mięsem jak ty, mi wystarczy, że będę miał fajną formę na plaży, no to do mnie to dotarło, że chyba to nie ten kierunek.
Zdarzało ci się prowadzić szkolenia, a teraz już nie. Jaki jest powód?
To nic nie wnosi.
Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj moim gościem jest Akop Szostak, witamy.
Cześć, dzień dobry wszystkim.
Akop, pytanie na rozgrzewkę, powiedz, Naruto czy Dragon Ball?
O Jezu, chłopie, nie zadawaj takich trudnych pytań. To jest bardzo trudne pytanie. Ja zawsze mówię, że jestem mango świrem i uwielbiam mangę, anime i Dragon Ball i Naruto. Jedno i drugie jest, że tak powiem, głęboko w moim sercu. No ale chyba jednak Naruto jest fajniejszy.
Ja doszedłem do tego samego wniosku ostatnio, bo sobie z narzeczoną obejrzeliśmy od nowa, ale coś ci pokażę, żeby nie było, czy gdzie to jest. O, tu.
Widzę.
W sercu i tak jest Dragon Ball.
No ja mam jedno i drugie wytytułowane.
Dobrze, Jakub, ty jesteś człowiekiem, który zajmuje się teraz wieloma rzeczami, więc tak, jako że jesteśmy w teraźniejszości, to określ, czym ty teraz się zajmujesz.
Kurde, wiesz co, mam z tym duży problem, w sensie duży problem. Nie umiem ci określić jednej rzeczy, którą robię. Zresztą ja od jakiegoś czasu staram się robić kilka rzeczy zupełnie niezależnych i tak całkiem serio ten pomysł mi w trakcie COVID-u się urodził, że warto robić różne rzeczy. No bo wiesz, różnie w życiu bywa, już wszyscy o tym wiemy doskonale. Więc na dzień dzisiejszy oczywiście cały czas prowadzę swoją firmę, która zajmuje się przede wszystkim kształtowaniem zdrowych nawyków, pomaga ludziom zdrowo jeść, mądrze jeść, chudnąć, tyć, no to już wiadomo, kto ma jakie preferencje, kto ma jaki cel, czyli właśnie usługi żywieniowe i myślę, że dalej jest to taki mój core, tak bym to nazwał i to jest rzecz, od której na pewno nie chcę odchodzić, bo ja też to bardzo lubię, dlatego staram się też coraz lepiej wykonywać tą swoją pracę. No ale z innych rzeczy, no gdzieś tam dochodzą mi jakieś rzeczy związane z marketingiem. Również teraz właśnie zacząłem pracę w sumie dużo moich znajomych, jak słyszę, że pracuję teraz na uczelni wyższej, to każdy pyta, AWF czy dietetyka? A ja mówię, no ani jedno, ani drugie, marketing. Zresztą w ogóle to jest śmieszna historia, bo wróciłem na uczelnię, w której studiowałem w 2007 roku. De facto marketing i zarządzanie. Więc po wielu latach tam wróciłem. Więc wróciłem na uczelnię. Teraz będę zarówno prowadził zajęcia. W drugim semestrze mam dokładnie. Moje zajęcia się znajdują. No i jestem kierownikiem kierunku i pełnomocnikiem pani dziekan. To jest Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna. No i to są dwie rzeczy takie główne, które na dzień dzisiejszy robię, tak można powiedzieć. Wcześniej jeszcze byłem sportowcem, tak, no biłem się w KSW i to też była bardzo fajna przygoda pod każdym względem i finansowym i w ogóle sportowym, nie wiem, rozrywkowym, ambicjonalnym, pod każdym względem to była świetna przygoda, no ale niestety ta przygoda jest za mną, dlatego znalazłem sobie właśnie nową przygodę, czyli wejście w świat edukacji i chciałbym tam zostać jak najdłużej.
Powiem ci, że ja osobiście znam ciebie z czasów jeszcze kulturystyki, jak ja byłem młodym świstkiem gdzieś z technikum i pamiętam, jak oglądałem na jakiejś stronie filmiki, jak gotujesz w takiej wąskiej kuchni, więc to naprawdę chyba było z 8 czy 9 lat temu, podejrzewam.
Więcej.
Tego typu rzeczy.
2009 rok.
Pamiętam, że to był przepis na gofry z takiego sandwicha na kanapki.
Tak.
Coś
tak,
takiego
tak,
robiłeś,
tak,
pamiętam.
Tak, tak, byłem wielkim fanem. No. Rzeczy. Tak było.
No dobra, jak żeśmy wrócili do tych czasów, to chciałbym z tobą pogadać, w jaki sposób ewoluowała twoja kariera, albo może podejście jako trener, więc jakbyś miał zacząć tak od początku, to czym się zajmowałeś jako trener? Ty robiłeś treningi personalne?
Na samym początku, tak. Na samym początku dokładnie pracowałem jako trener personalny. Chociaż moja pierwsza praca to nie była praca trenera personalnego, tylko pracowałem w sklepie suplementami. To w ogóle była moja pierwsza taka praca po liceum. jak skończyłem liceum, to związana z tą branżą oczywiście, bo nie mówię jakieś tam dorabianie wcześniejsze, więc to była taka moja pierwsza praca, że już byłem po liceum i trzeba było iść pracować, poszedłem do sklepu z suplementami, pracowałem wtedy w centrum handlowym, oni mieli dwa sklepy, w Galerii Mokotów i w Złotych Tarasach, więc to też to była fajna praca, w sensie fajna praca pod tym kątem, że to bardzo mocno wymusiło we mnie naukę, chciałem się rozwijać, chciałem poznawać tajniki suplementacji, tajniki treningu, no bo już parę lat trenowałem. I stąd później, wiesz, już był jeden krok do trenowania ludzi. Zresztą wtedy był okres, że ja już powoli myślałem o przygotowaniach do zawodów. Też klienci, którzy regularnie odwiedzali ten sklep, a to był taki sklep raczej, no, jakkolwiek to brzmi premium, tak to nazwijmy, no bo jednak Galeria Mokotów to było drogie centrum handlowe, szczególnie na tamte czasy i to był taki droższy sklep, więc no też przychodzili tam tacy klienci, wiesz, z troszkę większym portfelem. I tam było tak, że po prostu gdy oni widzieli, wiesz, oni mnie widzieli, przychodzili regularnie, widzieli, że ja się zmieniam, pytali, a czemu ty tak się zmieniasz, tam nie wiem, czy... No ja mówię, no, że przygotowuję się do zawodów i no i tak, wiesz, od słowa do słowa i tak zaczynałem gdzieś tam, dostawałem pierwsze propozycje, żeby może ktoś miał siłownię, może ja cię zatrudnię i tak dalej i tak finalnie właśnie krok po kroku to szło i zacząłem pracować jako trener personalny. Później zostałem w pracy trenera personalnego, no bo wiadomo, to się opłacało bardziej, no bo jednak w sklepie z suplementami ja nie pamiętam, ile w tamtych czasach dostawało się za godzinę, 10 zł, może 12, takie czasy były. No a wiadomo, jak prowadziłeś treningi personalne, to chyba było, nie wiem, 80-100 zł wtedy, wiadomo, to inne czasy, inne stawki zupełnie. Plus nie było też, to było bardzo fajne, bo nie było takiej dużej konkurencji, powiem ci szczerze, naprawdę bardzo się kalkulowało wtedy.
A jakie to były lata?
Ojejku, żebym ci nie skłamał. Boże, no gdzieś, nie wiem, jeszcze nie powiem ci rok w rok, ale to był 9, 10, w sensie jako trener pracowałem chyba coś koło tego, chyba koło 10, tak, w sensie, że stacjonarnie na siłowni, tak? To był chyba 10, może 9, nie wiem, nie jestem pewien, nie pamiętam dokładnie teraz, więc ci na to pytanie tak nie odpowiem 1 do 1, ale chyba to i wtedy też miałem dużo szczęścia, bo pracowałem w takiej siłowni trochę też premium, jakkolwiek to słowo brzmi. To była siłownia hotelowa, ale ona była jakby, po prostu znajdowała się w hotelu. No i tam de facto też przychodzili klienci, wiesz, którzy mieli większy zasób po prostu portfela, więc no to była naprawdę dobra praca na tamte czasy dla mnie.
Coś jak piór potem.
Nie, piór zawsze był ligę niżej. W sensie, jak już piór był w Warszawie, to dalej był ligę niżej niż, bo więc to zawsze była siłownia, która była ligę wyżej i tam właśnie też przychodzili tacy klienci, którzy mieli pieniądze, więc no to też takie trochę moje szczęście, że miałem możliwość pracy z takimi ludźmi. No bo i trochę kontaktów sobie wtedy wyrobiłem, z niektórymi do dzisiaj mam kontakt jakiś tam. Niektórzy mi pomogli, no bo też mieli różne znajomości i lubili mnie, więc pomogli mi gdzieś tam wejść w jakiś, wiesz, taki, może nie powiem w świat show biznesu, ale gdzieś tam zacząłem się, moje imię zaczęło się przywijać. Też mówię imię, nie nazwisko, bo imię jest bardziej oryginalne, więc raczej mnie wszyscy z imienia pamiętali, ewentualnie pytali, a Kopa, jak ty masz na imię, naprawdę? Więc, no to wiesz, to była dobra praca, tak? Dobra praca pod kątem tego, że oprócz tego, że i były z tego pieniądze, no i poznałem bardzo dużo ludzi, którzy pracowali, wiesz, w radiach, telewizjach, w jakichś innych rzeczach.
A kiedy się zaczęła praca online u ciebie?
Boże, nie chcę ci też znowu skłamać, bo aż tak dokładnie dat nie pamiętam.
To nie muszą być dokładne jakieś ramy, więc spoko.
Ale mi się wydaje, że praca online zaczęła się mniej więcej w okolicach mojego ślubu. Mniej więcej. Czyli to był 2014 rok. Tak, dobrze mówię. To był 2014 rok. I wtedy, albo może nawet troszkę wcześniej, ale mniej więcej wtedy, czyli około 10 lat, powiedzmy w zaokrągleniu, przeszedłem na pracę online i na początku próbowałem to łączyć, no ale później zobaczyłem, że w internecie, wiesz, jest większy potencjał. Jest ewidentnie większy potencjał, jest to praca wygodniejsza, pracując online. Nie musisz dojeżdżać, nie marnujesz czasu na takie rzeczy. Nie musisz wstawać na pierwszy trening personalny na 6 rano, możesz zrobić to później. I też, wiesz, ja szedłem całkowicie na pracę online, nawet trochę z innego powodu. Po prostu akurat wtedy był dobry moment, bo był boom na branżę fitness. I w momencie, jak był boom na branży fitness, my z Sylwią byliśmy taką, powiedzmy, no pierwszą, jedną z pierwszych fit par, powiedzmy, tak to nazwijmy, tak? I ja myślę, że to był takim naszym clue, co nam pomogło przez tyle lat gdzieś tam być dalej na tym rynku. I nazwijmy to jakaś tam troszkę większa popularność się zaczynała pojawiać, pojawiały się jakieś współprace, więcej klientów chciało pracować, czyli po prostu zacząłem więcej zarabiać, mówiąc tak w skrócie i wprost. No i też wiesz, wtedy, jako ile miałem wtedy, 25 lat, coś około tego chyba, tak, 25 lat wtedy miałem, no to chciałem, wiesz, też korzystać z tych pieniędzy, często wyjeżdżaliśmy, zaczęliśmy wiesz, gdzieś tutaj Barcelona, Rzym, gdzieś tam zwiedzać inne. I to był ten moment taki, że stwierdziłem, kurde, mniej więcej na siłowni nie ma niż jestem, klienci na mnie się denerwują, ja zawsze z nimi miałem dobre relacje, było mi głupio, bo traktowałem też ich jak kolegów i po prostu powiedziałem wszystkim, no słuchajcie, no po prostu ja będę musiał zrezygnować, bo też nie chcę być niepoważny w stosunku do was. Znalazłem im zastępstwo, sam poszedłem w świat internetu.
Jeżeli to były takie wczesne lata, to jeżeli chodzi o nasz polski rynek, to było takie raczkowanie, jeżeli chodzi o współpracę online, więc czy ty się na kimś wzorowałeś, czy te systemy takie typu raporty na maila, dieta i tak dalej, ustalałeś sobie jakieś sam?
Wiesz co, tu wszystko było metodą prób i błędów na samym początku. Tutaj nie było czegoś takiego, że gdzieś tam ktoś mógł wtedy doradzić, przynajmniej na tamtą chwilę, a może był ktoś, tylko ja nie wiedziałem o tym. No tak, może to będzie lepsze. Wiesz, wtedy tak naprawdę media społecznościowe dopiero powstawały. Te praca z klientami też wyglądała zupełnie inaczej. To było w Excelu, wiesz, jakieś tabele, w pliku Word, wysyłane mailowo, więc to było takie bardzo wszystko starożytne. Patrząc na to, jak to dzisiaj wygląda, to zupełnie inaczej to wygląda. Mm-hmm. Więc to była metoda prób i błędów, o tak powiem, przynajmniej na tamtą chwilę. Czyli musiałem sobie, wiesz, tam wymyślać, coś zmieniać, kombinować i tak dalej.
Króciutka przerwa w podcaście, bo mam do ciebie prośbę. Jeżeli słuchasz na Spotify lub oglądasz na YouTubie, to daj 5 gwiazdek, daj suba i daj łapkę w górę, bo najzwyczajniej w świecie pomagasz mi, żeby ten podcast szedł bardziej do góry. Oprócz tego zapraszam cię na mój Instagram i TikToka, gdzie wrzucam najlepsze urywki z każdego odcinka. Możesz szybciej wyśledzić, czy warto obejrzeć dłuższy odcinek, czy nie. Wracamy do odcinka. Zawsze się zastanawiałem, patrząc na ciebie i twój rozwój kariery, jak to się stało, że nie zostałeś taki zamknięty w świecie kulturystyki, bo jak obserwujemy sobie naszą scenę kulturystyki, to generalnie ci kulturyści zostają tak w swoim takim światku, nazwijmy to nienaukowym, ale też w wielu kwestiach po prostu tą głowę mają zamkniętą, a ty zawsze gdzieś chodziłeś z książką, zawsze chciałeś się uczyć i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiam się po prostu, jak to się stało u ciebie, że mając tylu, powiedzmy, znajomych kolegów z tamtych czasów, mimo wszystko ty poszedłeś do przodu, kiedy inni zostali w miejscu.
Wiesz co, i może inaczej. Ja nie wiem, czy wszyscy zostali w miejscu, bo część tam osób też coś robi i to widać.
Nie, no oczywiście.
Tylko, wiesz co, ja zawsze chyba za dużo trochę for internetowych, wiesz, i spędzałem czasu na forach internetowych, a jednak spędzanie czasu na forach internetowych było bardzo kreatywne. Dzisiaj myślę, takimi forami internetowymi są właśnie media społecznościowe. Moim zdaniem fora to były taki pierwszy, wiesz, tam już byli bardziej znani użytkownicy, ktoś miał większy posłuch, wiesz, pytaliśmy się jakiejś konkretnej osoby, później ktoś mnie pytał, czyli powiedzmy tam się budowało swój autorytet. I obserwując ten proces, że można zbudować społeczność w momencie, kiedy ja nawet tych ludzi nie widzę w ogóle, tak, powiedzmy, czyli nie mam z nimi kontaktu realnego, ale online i tak jestem w stanie z nimi budować jakąś relację. To mi to dało takie domyślenie, że kurde, dlaczego ja mam się ograniczać? Dlaczego ja mam się ograniczać tylko do ludzi właśnie na żywo? Dlaczego ja mam się ograniczyć tylko do jednej branży? I też, wiesz, do mnie to dotarło trochę poprzez to, że ja widziałem, z kim ja trenuję, na siłowni chociażby. To byli ludzie, którzy pracowali w radio, w telewizji, wiesz, albo w jakichś korporacjach. Ja nie trenowałem z kulturystami. Czyli do mnie dotarło, że mój klient to nie jest kulturysta. Jeżeli mój klient nie jest kulturystą i mój klient mi mówi, ja nie chcę być tak dowalony mięsem jak ty, mi wystarczy, że będę miał fajną formę na plaży, no to do mnie to dotarło, że chyba to nie ten kierunek, bo chyba nie tutaj są klienci. I w ten sposób po prostu powolutku zacząłem w tej branży się wychodzić. No, trochę w ten sposób, powiedzmy, poszerzyłem swoje horyzonty, o tak może powiedzmy, no a później, wiesz, pojawiło się MMA, a to w ogóle zmieniło wszystko.
Ale mimo wszystko i tak dosyć długi czas prowadziłeś takich pojedynczych rodzynków na zawody, ale zacząłeś się tak odseparowywać od tego świata, w sensie, żeby prowadzić zawodników. I to też się łączy z tą odpowiedzią, którą teraz dałeś w kontekście takich zawodowców, nazwijmy to?
Wiesz co, w pewnym momencie zacząłem prowadzić głównie dziewczyny i wynikło to z tego powodu, że to po prostu się lepiej klikało. Prosty układ. To lepszy marketing był.
Okej.
Duzi chłopi z dużą masą mięśniową niestety podobają się mniejszości. Są ludzie, którym to się dalej podobają, ale to mniejszości. A jednak dziewczyny, które startowały w kategorii bikini fitness, to podobało się większej ilości osób. Plus jeszcze biorąc pod uwagę, że wtedy był boom na branżę fitness i nie wiem, czy pamiętasz, ile ludzi startowało na tych zawodach sylwetkowych. To były jakieś kosmiczne ilości.
Tak.
Teraz tego już też nie ma, aż takiej ilości. Ale kiedyś to były kosmiczne ilości, więc to po prostu marketingowo mi się opłacało. Opłacało mi się nauczyć, zrobić to, bo to był dobry kierunek.
Chciałbym z tobą porozmawiać o pozyskiwaniu klientów kiedyś kontra teraz. Na ile to u ciebie było taką świadomą drogą, a na ile to było takie coś, że klienci sami się zgłaszali?
Wiesz co, no wcześniej nie było takiej dużej konkurencji, więc to jest jakby taki, powiedzmy, wiesz, było stosunkowo łatwo. Teraz konkurencja jest bardzo duża, naprawdę ta konkurencja teraz jest na bardzo dużym poziomie, więc te działania, które były wtedy, one były wystarczające, żeby po prostu mieć Instagram czy Facebook i można było mieć dużo klientów, kiedy już były te social media społecznościowe. A dzisiaj no ta konkurencja jest większa, też apetyt człowieka rośnie, chcemy mieć coraz większą bazę klientów, wszyscy, więcej słuchaczy, tak jak ty w twoim przypadku, w moim przypadku więcej klientów, więc już trzeba korzystać z jakichś innych narzędzi, tak to nazwijmy, żeby już pozyskiwać tych klientów nie tylko tą drogą organiczną, czyli poprzez to, że ktoś mnie zna albo jest u mnie, ale również no, trzeba brać pod uwagę to, że dzisiaj ludzie w internecie są atakowani, wiesz, w sensie może trochę odchodzę od pytania, ale bardziej chodzi mi o to, że dlaczego wtedy nie trzeba było szukać tych sposobów, bo ludzie kiedyś nie byli tak atakowani z każdej strony informacjami, a dzisiaj sam wiesz, z każdej branży jest milion opinii i to nie jest tylko kwestia diety, treningu, a to jest kwestia, nie wiem, promowania, nie wiem, SEO.
Zgadza się.
Czy jakiś tam, nie wiem, budowanie treści i tak dalej, tego bardzo dużo jest, albo nawet storytelling, który dzisiaj jest bardzo popularny, więc ludzie mają tak dużo informacji, że trochę głupieją czasami, to jest najlepsze określenie, bo już oni, zresztą ich też klienci często mówią, że oni już nie wiedzą, kogo słuchać. Więc dlatego dzisiaj te działania wyglądają inaczej, wtedy wystarczyło robić to na własną rękę.
Okej. Okay. Patrząc na twojego TikToka albo Instagram, jeżeli chodzi o Reelsy, to można powiedzieć, że jak teraz się ogląda te wszystkich marketingowych guru na temat znalezienia niszy, rozmawiania do danych odbiorców, to jakby analizując delikatnie twojego TikToka czy Instagrama, u ciebie przewija się bardzo dużo treści takich żarcików właśnie z Sylwią albo innego tego typu kontentu, tak jak na przykład masz chyba te kilka milionów wyświetleń na tej z Adamsów, nie pamiętam jak ona ma na imię, tam, co zrobiłeś takiego fajnego TikToka.
Tam wyszło 26 milionów, dokładnie.
Tak. W moim pytaniu chodzi mi o to, że mówi się o tym, że jeżeli chcemy pozyskać klienta do siebie na współpracę, to powinniśmy gadać, wiesz, o jego problemach, jak je rozwiązywać i tak dalej, a u ciebie jest bardzo dużo kontentu właśnie totalnie innego, ale mimo wszystko do ciebie klienci przychodzą, na razie abstrahując od twojego drugiego konta na Instagramie Dieta Kopa, więc zastanawiam się, jaki u ciebie jest zamysł takiego kontentu w kontekście właśnie zdobywania klientów do współpracy online.
Wiesz, to jakby zamysł, tutaj zamysł, on trochę się zmieniał w przestrzeni lat, i też tak jak po jakimś czasie też stwierdziłem, że muszę stworzyć przestrzeń, gdzie mówię tylko o diecie, całkowicie o diecie i dlatego powstał też ten content Diety Akopa, z którego generalnie jestem zadowolony, bo naprawdę robi mi bardzo dobrą robotę. ja go dosyć krótko też prowadzę, to jest dosyć młody profil, a tam już ma chyba około 50 tysięcy, jeżeli się nie mylę, nie pamiętam dokładnie nawet, ile on ma. Nie chcę ci skłamać.
Tak, 50. Nie
tak, więc coś koło tego, więc jakby, a to dosyć krótko go prowadzę, więc ja i tak jestem zadowolony ze stopnia, w jakim to rośnie. Wiesz, na początku nie potrzebowałem, jakby wszystko było w jednym miejscu, no bo skupiałem się głównie na kulturystyce. Więc to było naturalne. Cześć, jestem Mako, pijam owsiankę, idę na siłownię, tak? Bardzo prosty case. Później pojawiło się MMA. No jak się pojawiło MMA, to już było cześć, jestem Mako, pijam owsiankę, ale w sumie nie chcę być już umieśniony. Chcę się lepiej bić. I przez nasze promowanie się z Sylwią, wiesz, wrzucanie różnych treści, które były bardzo mocno powiązane ze sportem na początku, to trochę wyszliśmy, zaczęliśmy jakieś, nie wiem, propozycje z telewizji dostawać też, typu zrobiliśmy kiedyś taki program właśnie, który też był związany de facto z treningiem i z dietą. On, już nie pamiętam dokładnie, jak on się nazywał, ale na TVN Meteo kiedyś było takie coś jak TVN Meteo. Meteo Active chyba to się nazywało dokładnie. I po prostu później dużo się zmieniło, jak ja zacząłem się bić, a moja żona poszła do programu, który się nazywał Agent Gwiazdy. I w tym momencie staliśmy się trochę ludźmi, osobami publicznymi trochę, jakkolwiek to brzmi, wiadomo, no, komuś to określenie może się podobać, komuś nie, ale wiesz, o co mi chodzi, co chcę powiedzieć. I ja trochę przyznaję. Że ja w pewnym momencie moim głównym celem stał się zasięg, nawet troszkę więcej niż pozyskiwanie nowych klientów, moim celem stał się zasięg, dlatego że klientów i tak miałem dalej dużo, a z drugiej strony pojawiały mi się współprace komercyjne, które dalej się bardzo mocno kalkulowały. To też było bardzo, bardzo fajne, tak? Bo tych współprac było dosyć dużo, więc to też nawet same współprace pozwalały mi już nic nie robić. Więc już w sumie nic nie musiałem robić. Ale zawsze mówiłem, dobra, będę sobie rozpisywał jakby dalej te plany, przygotowywał ludzi i tak dalej. I w sumie cieszę się, że od tego nie odszedłem, bo taki pomysł miałem. Był taki moment, w którym stwierdziłem, kurde, po co mi to? Mam kasę z walk, mam kasę ze sponsorów, w sumie po co mi to? No i całe szczęście z perspektywy czasu, że tego nie zrobiłem. Więc trochę się pogubiłem w pewnym momencie, do tego moja historia dąży. Że ja w sumie nie widziałem w pewnym momencie i kiedyś poszedłem właśnie na konsultację do Pawła Tkaczyka i Paweł mi powiedział, a kim ty w sumie jesteś, powiedz mi? No bo trochę mąż, trochę pieski, trochę kwiatki, trochę dieta, trochę trening, trochę MMA. No ale i wtedy właśnie gdzieś przy naszych wspólnych rozmowach powstał pomysł założenia osobnego kanału, który będzie związany z jakby z dietą. O tej diecie Akopa, bo tak się nazywa kanał, ja dalej komunikuję na Akopie Szostaku, czyli na moim Instagramie, który jest bardziej takim brandem personalnym, to nazwijmy. Ja dalej i tak przykierowuję ludzi tam. Czasami zrobię coś, jakiś łączony post, czasem z Insta Stories przykieruję tam. Więc na początku to był wielki chaos. Odpowiadając na twoje pytanie i ja w ogóle nie myślałem o tym, o czym mówią marketingowcy. Moim głównym celem po prostu było generowanie zasięgów i tyle. I to powiedzmy te zasięgi na jakimś tam poziomie się utrzymywały, one dalej się utrzymują, były w porządku. Teraz w perspektywie lat później ja zbudowałem swoją społeczność, ta moja społeczność czegoś ode mnie oczekiwała. I część społeczności się na mnie denerwowała, bo ty, my chcemy dietę, za mało mówisz o diecie. Druga część społeczności mówiła, my chcemy więcej wartości. My lubimy ciebie jako człowieka i opowiadaj nam, o czym ty myślisz. No i z tego powodu właśnie założyłem ten osobny kanał, który teraz rozwijam i ewidentnie widzę, że zadowolenie moich odbiorców jest dużo większe, bo ci, którzy nie są zainteresowani tym, jak, nie wiem, mówię coś o psach, o żonie, czy wstawiam kolejne zdjęcie z kwiatami, jak ktoś, to mogą sobie przejść na profil diety Akopa i poczytać albo pooglądać tylko i wyłącznie o treści związane z żywieniem.
No właśnie, jak zobaczyłem, że zacząłeś współpracę z Pawłem Tkaczykiem, to tak bardziej przysiadłem do obserwowania tego, jak będziesz się zmieniał, bo znam moc Pawła, bo też chodziłem na takie prywatne, powiedzmy, studia, podobne jak ty teraz w Warszawie, tylko w Gdyni, i tam właśnie jednym z ćwiczeniowców, wykładowców był Paweł, więc tam go poznałem i jego moc, więc dobrze, że mówisz i widać zresztą, że to działa. I powiem ci, jeżeli chodzi o te studia, jeżeli u was będzie to działać w taki sam sposób jak w Gdyni, to uważam, że tego typu kierunek jest mega wartościowy, bo ja osobiście wychodzę też z takiego kulturystycznego świata, gdzieś tam foraka, FDS, FD i inne tego typu rzeczy. I jak skończyłem podyplomowe studia właśnie z marketingu i social relations w internecie, to moja, powiedzmy, kariera taka trenerska wystrzeliła w kosmos, bo się nauczyłem podstaw, o których tak naprawdę nigdzie się nie mówiło, powiedzmy, w takim kulturystycznym świecie. Więc dlatego uważam, że kierunek, który obrałeś, jeżeli chodzi o te studia, jest mega fajny i na pewno dużo wartości przyniesie ludziom, jeżeli się zapiszą.
Wiesz co, no, zapisy mamy bardzo duże na właśnie media społecznościowe i marketing cyfrowy, dokładnie tak się nazywa ten kierunek. Właśnie finalnie zostałem kierownikiem tego kierunku i zapisy są dosyć duże. Ja też jestem odpowiedzialny za rekrutację części wykładowców, ewentualnie części osób prowadzących, bo to też jakby jest podział na to. I też mamy dużo zajęć warsztatowych. Zajęcia warsztatowe pozwalają nam również zatrudniać praktyków, zapraszać gości, którzy są praktykami, którzy już pracują w tej branży mediów społecznościowych. No i chociażby dlatego, wiesz, mamy podpisaną umowę chociażby z Tigersami i właśnie ludzie od nich będą uczyć studentów, jak robić kreacje w mediach społecznościowych na przykład, czy nie wiem, właśnie gdzieś tam będzie przedmiot powiązany z SEO, będzie przedmiot powiązany z tworzeniem podcastów de facto, więc jakby gdzieś tam też zapraszamy praktyków, którzy studentom dadzą też wiedzę praktyczną, czyli chodzi o to, że my chcemy dać im taki, wiesz, taki produkt trochę w pigułce, wszystko. Na zasadzie, że oni dostaną teorię, którą powinni mieć, ale bardzo często się mówi, że no teoria to jest zbyt mało w dzisiejszym świecie, plus sam wiesz, jakie to jest dynamiczne. Dlatego również dostaną praktyków, którzy cały czas są, śledzą trendy i pracują w tych trendach.
No ta wartość w tych praktykach jest niesamowita moim zdaniem, bo zazwyczaj ludzie są przyzwyczajeni, wiesz, do profesorów takich z klasycznych studiów i często są takie opinie, że to jest tylko i wyłącznie teoria, ale mi osobiście właśnie jak przyszedł, nie wiem, Paweł Tkaczyk, Artur Jabłoński, czy tam inni jacyś ludzie z blogosfery wtedy, którzy byli bardzo popularni, to mi naprawdę do głowy to bardzo dużo dało, nie?
Wiesz co, no bo to są ludzie, którzy przychodzą i otwierają ci taką klapkę w głowie, która była wcześniej taką, która była zamknięta.
Tak.
I nagle, wiesz, przez tą klapkę wlatuje ci milion myśli, pokazują ci, że można zrobić inaczej. A inaczej czasami znaczy lepiej. Chociaż oczywiście nie zawsze, ale czasami znaczy lepiej.
Dobra. Jeszcze chciałbym wrócić do TikToka. Bo zawsze jak gadam z kimś, kto ma w miarę fajne zasięgi na TikToku, to zadaję mu pytanie, jak wygląda z ich perspektywy konwersja, bo zasięgi są bardzo duże, ale jak reaguje tam społeczność w kontekście na przykład, wiesz, do Instagrama i tak dalej, jak to wygląda z twojej praktyki?
Wiesz co, ja tutaj zawsze posługuję się lejkiem marketingowym. Czyli jeżeli na dole tego lejka mamy, załóżmy, nie wiem, sprzedaż, tak? Czyli najprawdopodobniej o to ci chodzi, czyli że jak taki budowanie kontentu i zasięgu na TikToku przekłada się później na monetyzację, najprawdopodobniej o to ci chodzi. Czyli powiedzmy, jeżeli na dole jest sprzedaż,
tak,
niezależnie jak ta sprzedaż będzie się nazywać, czy to są współprace, czy cokolwiek, czy to twoje własne działania, to i jeżeli my zbierzemy wszystkie narzędzia, którymi możemy dzisiaj się posługiwać, to TikTok jest na samej górze, czyli TikTok buduje twoją rozpoznawalność. Moim zdaniem TikTok nie służy stricte do zarabiania. Oczywiście można robić na TikToku różnego rodzaju współpracę. Ja również robiłem współpracę na TikToku. Czy to dobre pieniądze, ale jednak nie to jest celem TikToka. Celem TikToka jest to, żeby zapoznać ludzi z twoją marką, z twoją osobą, że ktoś taki jest. Ja zawsze, nawet jak w zeszłym roku prowadziłem wykład na nowe media i public relation, to powiedziałem, że ludzie wolą ufać ludziom, niekoniecznie firmom. Z tego powodu wszystkie duże brandy biorą ambasadorów. Po pierwsze, ambasador ma swoją społeczność, a dwa, jednak ambasador jest bardziej wiarygodny niż, powiedzmy, korporacja. No to jest jakby oczywiste, no bo ambasador ma twarz, ma duszę i ambasadora jak coś, przepraszam, spierdoli, to go rozliczy z tego. No firmę, duże korpo ciężko jest rozliczyć z błędów, a ambasadora bardzo łatwo. Więc tak. TikTok buduje twój brand. I następnie, kiedy masz zbudowany ten brand, to ludzie poprzez to, że znają cię, a zazwyczaj tak jest, jak wybierasz knajpę, to większość ludzi wybiera knajpę, którą kojarzy. Jeżeli dasz ludziom do propozycji dwie restauracje i jedną nazwę znają, albo widzieli gdzieś, a drugi nie, to większość raczej pójdzie tam, gdzie wiedzą, a mniejszość sprawdzi sobie opinię. Więc ja tak podchodzę do TikToka. Dla mnie TikTok jest, jakby buduje mój brand, ale jednocześnie TikTok dla mnie jest zajebistą zabawą. Tak całkiem szczerze, naprawdę. Ja bardzo polubiłem TikToka, chociaż bardzo nie chciałem go zakładać. Uaktywniłem się na TikToku tak przy COVID-zie, trochę z nudów. Ale generalnie te treści, które tworzę, dla mnie są zabawne, one mnie samego bawią. Więc ja uważam, ja mam taką zasadę. Film jest dobry wtedy, kiedy ja sam się z niego śmieję. Jeżeli on mnie bawi, to znaczy, że film będzie dobry. I realnie większość moich filmów naprawdę, pomimo, że tam nie mam jakoś bardzo dużo na profilu, no bo ja tam mam 670 tysięcy chyba, no ale wiesz, na TikToku wiele osób ma ponad milion, no ale jednak tak jak porównuję zasięgi filmów do tych dużych profili, to naprawdę te zasięgi filmów mam dobre, tylko nie wrzucam tak często jak wszyscy, no bo ja chcę, żeby ten film był naprawdę dobry, wiesz, jakby no ja też mam z tego mega fan, kiedy film jest dobry, jak ludzie na niego reagują, to ja też to traktuję na zasadzie, że ktoś docenia mój pomysł, moją kreatywność, o w taki sposób. Może nie będę używał słowa praca, bo ludzie bardzo często są przywrażliwieni na słowa praca w mediach społecznościowych, bo niewiele ludzi jakby do tego podchodzi jak do zawodu, chociaż jest to już zawód. Chociaż de facto w chyba zeszłorocznych albo dwa lata temu były badania, że to jest zawód z najmniejszym stopniem zaufania. Ale powiedzmy, ja, jeżeli ludzie reagują po prostu na moje treści, dla mnie jest to taka nagroda za moją kreatywność w ten sposób.
No proszę, czyli świadomie wykorzystujesz swoje SEO na stronie, żeby... I tam faktycznie stamtąd największe konwersje od ciebie przychodzą?
Tak, tak. Google robi zawsze największą robotę, ale Google wiesz, no Google to nie jest tylko SEO, też to Adsy i tak dalej, więc to jakby też jest bardzo rozbudowane. Ale no tutaj jakby też no ludzie po prostu już wiesz, no ludzie mnie szukają pod różnymi frazami. Więc to też nie zawsze są związane z dietą, czasami są związane z czymś innym po prostu, kim jest taką, czym się zajmuje jaką i tak dalej. I to też działa, więc jakby wiesz jak to jest, ja jestem w branży żywieniowej, a tak naprawdę wiele ludzi, nawet może powiedziałbym chyba większość, choć raz w życiu próbowała się odchudzać, więc czasami tak jest, że ktoś wchodzi na stronę, mówi kurde, a może bym spróbował z nim, też jakby realnie ja wiem, że ludzie przychodzą dla mnie. W sensie ludzie przychodzą, bo pracują ze mną. Dlatego ja też z tymi ludźmi dalej pracuję. Nie jestem w stanie oddelegować pracy, żeby nie pracować z ludźmi, chociaż też gdzieś tam rozważam nad nowymi modelami, jak to zrobić, ale to jeszcze muszę to dokładnie przemyśleć i myślę, że dopiero w nowym roku jakieś tam nowe pomysły wyjdą na jaw. Gdzieś tam myślimy nad nowymi pomysłami, ale no dalej ja z klientami pracuję, klienci mogą ze mną się kontaktować, no bo jakby większość moich klientów przychodzi do mnie, bo ja to ja.
No właśnie, ja byłem zawsze pod dużym wrażeniem, że ty jako osoba, która już naprawdę w tej branży jest bardzo długo i ma ogromne sukcesy, że faktycznie ty stoisz za tą swoją stroną i jeszcze masz napisane, że ci ludzie mogą do ciebie dzwonić, nie? Więc to jest dla mnie mega duży szacun u ciebie, że po prostu takie rzeczy robisz.
Dlatego my się widzimy rano, a nie między 13 a 18, bo wtedy do mnie ludzie dzwonią i ja w tych godzinach staram się nic sobie nie planować zawsze. Ewentualnie robię jakąś pracę zdalną, w której wiem, że mogę zrobić przerwę. W sensie przerwę na odebranie telefonu. No ale też wiesz, no też szukam rozwiązań, typu wiesz, no optymalizacja na stronie, treści, czy robię live'y z klientami, żeby tą ilość telefonów też zmniejszać. Więc na dzień dzisiejszy to wygląda tak, że klienci do mnie mogą realnie zadzwonić, ale nie jest to jakaś kosmiczna ilość telefonów, bo realnie na większość tych prostszych pytań, które generują zazwyczaj największą liczbę jakichś tam zapytań, to odpowiedzi są albo na stronie, albo na live'ach, których robię, a też ludziom często live'y są wygodniejsze, bo live'y staram się robić wieczorem, bardzo często w niedzielę wieczorem, a wiesz, nie każdy w tych godzinach, których do mnie ludzie, klienci dzwonią, może do mnie zadzwonić, bo sam jest w pracy.
No ja właśnie się zastanawiałem, czy ci klienci nie nadużywają tych telefonów do ciebie, chcąc, wiesz, zadzwonić do Akopa, niż bardziej po prostu mają problem z jakąś dietą, nie?
Nie, oni podchodzą do tego bardzo fajnie, w sensie naprawdę jakby ja mogę powiedzieć, że lubię ludzi, z którymi pracuję. Czasami się zdarzy, wiadomo, no jak to w każdej dziedzinie, tak? jakiś wyjątkowy delikwent, czasami się zdarzy, tak bym to powiedział, ale większość naprawdę, znaczna większość jest super. Są ludzie, którzy przychodzą w konkretnym celu, którzy chcą pomóc, żeby chcą uzyskać pomocy, ale też są to ludzie, którzy już mają doświadczenie, w sensie doświadczenie, że już chcą, żeby realnie ktoś im pomógł. Oni próbowali już kilka systemów, nie zawsze to działa i chcą, żeby im po prostu spróbować. A czasem też są to ludzie początkujący, no ale na początkujący ludzie mają takie prostsze pytania i zazwyczaj ci początkujący, szczerze mówiąc, korzystają z live'ów, bo dla nich też to jest bardzo wygodna forma, bo ludzie często boją się zadawać pytań, bo myślą, że ich pytanie jest głupie albo zbyt banalne. Dlatego właśnie wprowadziłem live'y, bo ja wolę, żeby oni usłyszeli tą odpowiedź ode mnie, niż czytali na forach internetowych. Dlatego właśnie wprowadziłem live'y i też jest często tak, że ludzie mają pytania. Więc często jest tak, że jedna osoba zada pytanie, a następnie, wiesz, 10 osób pisze, o, miałem zadać to samo pytanie.
A jakie wprowadziłeś, to widziałeś takie większe zadowolenie z twojej usługi? Bo to brzmi tak, że naprawdę to jest taki, wiesz, bardzo intymny kontakt z tą, że jest ten live i ta usługa wydaje się taka naprawdę dopieszczona wtedy, tak jak sobie teraz myślę, jak mówiłeś o tym, nie?
Więc to ludzie są zadowoleni, tak mi się wydaje przynajmniej, no bo też ci klienci, którzy wracają, ja widzę, co oni piszą przy kontynuacji współpracy, no bo jest pytanie spod tytułu, czy jesteś zadowolony, albo co byś zmienił. Większość pisze, że nic by nie zmieniła. Niektórzy piszą, że coś by zmienili i wtedy po prostu staram się wyciągnąć z tego wnioski i się zastanawiam, czy ja jestem w stanie to zmienić, czy nie. Bo są rzeczy, których na przykład nie mogę zmienić i na przykład ostatnio jeden z moich podopiecznych jakby tak, no ciężko mi wyczuć, czy mówiła to bez zadowolenia, czy jakimś tam do mnie żalem, czy z czymś tam, nie umiem tego wyczuć, ale dała mi do zrozumienia, że no ona nie może pracować ze sobą, która z nią się nie spotyka i dlatego poszła gdzie indziej. Tylko, że no ja jestem też bardzo uczciwy. Ja nie oferowałem tego. Ja oferuję, to też czasami, wiesz co, największe niezadowolenie moich klientów wynika z tego, że oni nie czytają warunków współpracy. Bo ja wprost piszę, co ja robię. Jakby do mnie klient może zadzwonić. Naprawdę. Ale ja do klienta nie dzwonię, no chyba, że ewidentnie coś jest, wiesz, no otwieram czyjś plan i widzę, kurde, no nie, tak nie można, muszę to dzwonić. Więc tak, zdarza się, że ja do kogoś dzwonię. Ale na przykład, jeżeli masz u mnie dietę, no nie, to tak nie działa, że ja biorę telefon i mówię, no siema, co u ciebie, jak tam, trzymasz dietę? Tak, no tak to niestety nie działa. I niektórzy myśleli, że ja będę do nich dzwonił pod ten sposób, ale ja tego nie oferowałem. Ale oczywiście oni dostają powiadomienia mailowe i te powiadomienia mailowe brzmią, że pamiętaj, jeżeli coś się dzieje, możesz do mnie zadzwonić. Czyli ja przypominam im o tym, że mogą do mnie zadzwonić. Ja przypominam im, że słuchajcie, będzie live. Na live zawsze mówię, słuchajcie, możecie do mnie zadzwonić, jak coś się dzieje. No ale takie, ja też tak często podkreślam z tego powodu, że no po prostu czasami niezadowolenia klientów wynikają z tego powodu, że oni nie do końca czytają, co dokładnie ja oferuję i po prostu jak ktoś miał właśnie mi za złe, że myśli, że on nie wyobraża sobie pracy online, to ja po prostu odpowiedziałem, no ale przecież ja nigdy nie oferowałem ci współpracy w innej formie. To się, wiesz, no to tak jakbym poszedł na pizzę i był obrażony za to, że nie dostałem burgera.
Czy masz grupę zrobioną na Facebooku, blog, gdzie robisz live'y, czy na jakiejś aplikacji?
Nie, wiesz co, nie robię live'ów na Facebooku, to są takie ukryte live'y tylko dla moich podopiecznych. Że po prostu moi podopieczni dostają informacje, kiedy będzie live, to jest taki ukryty link i oni mogą w niego wejść i to jest live tylko i wyłącznie dla moich podopiecznych.
Jak już jesteśmy przy podopiecznych, to chciałem sobie przeanalizować z tobą twoją stronę internetową, bo ja jako, że analizuję ten rynk taki trenersko-dietetyczny, to wiem, że ty jako jeden z nielicznych pierwszych miałeś swój panel, tak jak wcześniej miał, nie wiem, Michał Wrzosek czy Tomek Słodkiewicz i tak dalej. I zastanawiam się, w jaki sposób wpadłeś na pomysł, żeby taki panel właśnie użytkownika zrobić, bo to były nowe rzeczy na tamte czasy, nie?
Wiesz co, no przede wszystkim ja chciałem dać ludziom wybór. Wiesz, ja bardzo często słuchałem, ja naprawdę słucham ludzi. I gdy ktoś mi mówi, czego jest niezadowolony, no to ja naprawdę staram się to przeanalizować. Jeżeli nawet nie wprowadzam jego prośby od razu, bo z jakiegoś powodu nie mogę jego prośby spełnić od razu, no to jednak staram się przeanalizować i pomyśleć, w jaki sposób mógłbym rozwiązać jego problem. No i największym problemem ludzi, którzy trzymają dietę, jest to, że ktoś im narzuca, co mają jeść. Więc ten pomysł na mój panel, w którym ludzie będą mogli sami wybierać, co jedzą i tak dalej, po prostu wpadł z tego, że słuchałem ludzi. To moi klienci pomogli mi ten panel stworzyć. Jeżeli byś mi zadał pytanie, czy ja sam wymyśliłem ten panel, powiedziałbym ci nie. Mój panel wymyślili moi klienci. A ja po prostu ich posłuchałem i go zrealizowałem.
A to jest rozwiązanie od zera robione, czy jakaś wtyczka, która jest zmodyfikowana?
Z tego, co ja wiem, jest robione od zero. Przynajmniej, wiesz, jakby ja nie wiem dokładnie, w jaki sposób to programista robił, ale sam pomysł, nawet pomysł łączenia posiłków, jakie produkty mają tam być i tak dalej, wszystko było moje. W sensie jakby wszystko było na bazie tych rozpisek, które ja kiedyś robiłem w Excelu i po prostu chciałem to, najpierw to z Excela chciałem przenieść po prostu na stronę, żeby to wyglądało fachowo, a później systematycznie to rozwijałem, teraz jest już trzecia odsłona tej mojej strony, no a w nowym roku będzie czwarta.
A myślałeś o aplikacji?
Tak, myślałem o aplikacji, to jest moja ogromna bolączka i właśnie przez to, że to jest mój autorski program, problem polega na tym, że aplikacje trzeba byłoby tworzyć od zera. Są teraz firmy, na pewno wiesz o tym, które robią zresztą aplikacje różnym trenerom, ale ludzie nie wiedzą do końca, jak to działa. To jest po prostu już jakiś tam, wiesz, schemat, tak? Czyli jakiś tam silnik, tak to nazwijmy, i po prostu daje się szatę graficzną i tak dalej, tak? Na to. U mnie wszystko trzeba byłoby robić od zera i żeby przenieść to, co ja mam na stronie internetowej, wyliczono mi koszt aplikacji 600 tysięcy. I po prostu na dzień dzisiejszy, całkiem szczerze, nie kalkuluje mi się finansowo robienie aplikacji do 600 tysięcy. Musiałbym zwiększyć ilość klientów. By zwiększyć ilość klientów, musiałbym też nie pracować z tymi klientami, tak? No bo też bym nie dał rady, bym się rozstroić. Mam jakieś tam pomysły, jak można to zrobić i w nowym roku będę starał się je wprowadzać, tak żeby ludzie dalej byli zadowoleni i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze nie do końca jestem pewien, ale jakieś tam pomysły są. Tylko no mówię, chcę, żeby one były trochę niespodzianką jeszcze, ale no tak, na pewno będę chciał zrobić kiedyś aplikację, tylko na razie po prostu zrobienie aplikacji pod mój system, który byłoby jeden do jednego to samo w aplikacji, jest po prostu zbyt drogie, ale strona jest optymalizowana pod przeglądarkę na telefonie w taki sposób, że spokojnie, bez problemu można tam się poruszać i z tego korzystać. To jest taka aplikacja web. Taka nazwa też jest aplikacja web. I można powiedzieć, że to działa w ten sposób naprawdę bardzo dobrze. I tak klienci korzystają.
Wiesz co, ja cię pytam tak o ten panel i o tą aplikację, ponieważ ja mam dokładnie ten sam problem. Ja w 2021 też stworzyłem, znaczy to trwało dłużej, ale wypuściłem taki panel swój trenerski, też napisany pod swoje potrzeby. I też gdzieś tam są takie głosy od klientów, bo wiesz, z ich perspektywy, a szkoda, że nie ma aplikacji, ale właśnie potwierdziłeś to, co ja mam, ile to kosztuje tak naprawdę i jakby przeniesienie tego, co ja sobie sam wymyśliłem na aplikację, a nie na gotowe rozwiązanie, które tylko zmodyfikuję, to jest mega droga i czasochłonna robota, nie?
Tak, ale wiesz, jakby no, dlatego mówię, no ja dlatego staram się dopieścić po prostu, żeby to jako aplikacja web działała, czyli żeby to było najbardziej dopasowane pod przeglądarkę internetową w telefonie, żeby z tego wygodnie się korzystało, więc w ten sposób próbuję to dopieścić, żeby to klientom odpowiadało, no ale wiadomo, no taki plan docelowy jest, tylko no nie jestem w stanie ci odpowiedzieć, kiedy go zrealizuję.
Okej. Pamiętam, jak parę lat temu zdarzało ci się prowadzić szkolenia, a teraz już nie. Jaki jest powód?
To nic nie wnosi. To jest chyba główny powód, wiesz? W sensie, co to znaczy nic nie wnosi? Ja lubię robić rzeczy, które dla mnie są w jakimś stopniu kreatywne, tak bym to nazwał, żeby one były dla mnie kreatywne. Prowadzenie szkoleń dla mnie nie jest do końca kreatywne, no bo nawet jeżeli przygotujesz jakieś szkolenie, to następnie to jest mówienie tego samego w kółko, poniekąd. Chociaż ostatnie szkolenie prowadziłem, Jezu, w 18, 19 roku, już nie pamiętam, nie chcę ci skłamać, już nie pamiętam dokładnie kiedy, ale ostatnio myślałem o tym, czy nie zrobić jakieś 1-2 szkolenia. Ale w zasadzie tylko wiesz, 1, 2, 3 może, typu nie wiem, może Warszawa, Wrocław, Gdańsk na przykład zrobić, tyby 3 szkolenia i tyle. Myślałem o tym ostatnio, no ale też to teraz rozchodzi się dużo o czas. No bo jednak praca na uczelni mnie bardzo mocno angażuje. Właśnie teraz w trakcie naszej rozmowy pani dziekan już dzwoniła, czyli wiem, że coś tam na mnie czeka i po naszej rozmowie będę dzwonił, więc no czas nie jest gumy, wiesz, i to jest moja największa bolączka. Jest wiele rzeczy, które ja bym chciał robić, ale nie mogę, bo czas nie jest gumy.
No dobrze, to jest tak, zmierzając ku końcowi, jeszcze mam do ciebie takie dwa pytanka na rozkminkę, bo ja taki analizator jestem i lubię sobie dużo doświadczenia od innych brać. I właśnie ja jakiś czas temu postanowiłem wejść na LinkedIn, właśnie tak jak ostatnio w twoim poście odpisałem ci, żeby troszeczkę otworzyć głowę, bo zauważyłem, że w fitness branży jest jakiś taki szklany sufit pod kątem rozwoju takiego marketingu, no bo jak spojrzymy na Pawła Tkaczyka i innych takich ludzi, którzy siedzą taki w świecie marketingu, no to jednak ich wiedza jest kolosalna w porównaniu do wiedzy ludzi z branży fitness, więc z jakiegoś powodu to jest. I tak się zastanawiam, z jakiego powodu ty pojawiłeś się na tej platformie.
Wiesz co, było tych powodów kilka tak naprawdę, jeżeli chodzi o założenie LinkedIna. Przede wszystkim ja w ostatnich latach poznaję bardzo wiele ekspertów z zakresu właśnie marketingu i tak dalej. I oni wszyscy mają LinkedIna, ja bym chciał śledzić też ich przemyślenia, treści, bo niektóre z nich są dla mnie inspirujące. Więc założyłem trochę LinkedIna po to, żeby szukać inspiracji. Z drugiej strony też do mnie dotarło i stwierdziłem sobie, że ja również nawet czasami, bo podejmowałem takie rozmowy w realnym świecie, plus też jest parę firm, którym pomagałem przy na przykład budowaniu jakichś tam, wiesz, pomysł, może nie strategii, ale pomysłów, tak, na przykład kontentu w taki sposób. Więc stwierdziłem, że w sumie mógłbym się podzielić swoim doświadczeniem, bo bardzo często agencje marketingowe mówią, jak pracować z influencerami. A influencer nigdy nie mówi o tym, jak się pracuje z agencjami i jakie błędy robią agencje, bo to bardzo często agencje robią. Ja miałem wiele bardzo kampanii różnego rodzaju, od mniejszych po większych i uwierz mi, że niektóre błędy są karygodne i nie wiem, z czego one wynikają i nie chcę oceniać, tylko po prostu niektóre błędy są karygodne i dlatego też stwierdziłem, że założę LinkedIna po to, żeby też pokazać ten mój kawałek tortu, że jeśli ktoś chce pracować z twórcami, żeby wiedział, jak tych twórców wykorzystać. No i kolejna kwestia jest taka, wiesz, no widziałem, że będę podejmował się pracę na uczelni. Więc dla mnie też to jest przestrzeń bardzo dobra do tworzenia kontaktów. Stwierdziłem, że raczej nie będę miał problemu z pozyskiwaniem tam jakichś znajomości. No z racji tego, że gdzieś tam powiedzmy, no nie mówię, że wszyscy mnie znają, no ale część ludzi mnie kojarzy. Więc może gdzieś tam nawet z ciekawości ktoś po prostu mnie zaprosi do znajomych i to da, albo będzie obserwował. I też w ten sposób łatwo mi czasami pozyskać, na przykład jednego wykładowcę pozyskałem z LinkedIna. Więc ten LinkedIn naprawdę robi robotę. Więc podsumowując to wszystko, założyłem LinkedIna, żeby szukać inspiracji, trochę dzielić się swoim doświadczeniem, tylko że od strony właśnie, w której nikt nie mówi, bo tam raczej nie ma takich większych influencerów zazwyczaj, ani średnich, tylko jak już sami mniejsi się znajdują. No i również, żeby właśnie mieć nowe znajomości.
No i właściwie się to troszeczkę pokrywa z tym, co ja sądzę. Ja tak też sobie pomyślałem, że ja szybciej do ciebie dotrę, jak napiszę tam, niż na przykład, wiesz, na Facebooku czy Instagramie z taką propozycją.
Tak, na pewno, na pewno.
Dobra, to ostatnie pytanko jeszcze. Abstrahując od studiów i kierunku, którym będziesz kierował, nazwijmy to, jakie są twoje cele takie na najbliższe 5-10 lat, gdzie siebie widzisz?
Wiesz co, no na pewno chcę zrobić doktorat. Dokładnie chcę zrobić doktorat z nauk społecznych. Więc to na pewno jest coś, co chcę zrobić. Ale też, żeby robić ten doktorat, muszę teraz... Bo to jest tak, że musisz mieć odpowiednią magisterkę zrobioną, żeby robić odpowiedni doktorat. Więc to też tak nie może sobie przeskoczyć, nawet na przykład, nie wiem, jak jesteś dietetykiem na przykład, to może zrobić doktorat z nauk o zdrowiu na przykład, albo z nauk rolniczych, z specjalizacją żywienia. To muszę jakby zrobić szybką magisterkę, ale to jakby zrobię to myślę, że szybko. I później będę chciał na pewno robić doktorat, bo gdzieś mnie to bardzo interesuje, jara, plus w ogóle interesuje mnie bardzo psychologia biznesu, więc jakby w tym kierunku chciałbym bardzo mocno się rozwijać. Zresztą najprawdopodobniej teraz właśnie w tym roku taki kierunek sobie rozpocznę, czyli psychologia biznesu i, uwaga, przywództwa. Tak się dokładnie nazywa ten kierunek. Więc jego będę chciał sobie rozpocząć i następnie gdzieś tym dalej się kształcić. Jeżeli pytasz o jakby moje cele związane z gdzieś tam z dietą Makopa w cudzysłowie, to no, planujemy bardzo duże zmianę brandu i łączenie sił, częściowo może, ale jakby nie chcę o tym też za bardzo na razie mówić, bo bo to są plany, ale wszystko zostanie w rodzinie, o tak powiem. więc jakby dalej ludzie będą ze mną pracować, niech się nie martwią. Tutaj nic się nie zmieni, ale zastanawiam się nad tym, tak? W sensie wszystkie moje plany na razie tutaj po prostu są. Chciałbym budować autentyczność, zaufanie, większą rozpoznawalność właśnie brandu też, no w sensie tego związanego z dietą Makopa, tak? Czyli na pewno chciałbym się w tej sferze wypowiadać. Chciałbym zwiększyć swój poziom wykształcenia ale taki mój na razie, wiesz, no główny cel, akurat on nie jest jakoś tam bardzo mocno opłacalny finansowo, ale bardzo bym chciał ze studentami pracować. Jara mnie to bardzo. W ogóle to wszystko, co dzieje się na uczelni, bardzo mnie to jara, bo to chyba, wiesz, to coś nowego jest. Ja jestem trochę zmęczony już. Ja spróbowałem bardzo dużo rzeczy w życiu i trochę jestem znużony, a wejście tam daje mi taką nową werwę, nie wiem, czy to dobre określenie, wiesz, taki startup, wiesz, nowy, że coś tutaj, coś nowego będę mógł zrobić. I chyba to jest dla mnie takim największym celem, że chciałbym się właśnie skupić na rozwoju swojej pracy akademickiej, tak bym to nazwał.
A jesteś sam zdziwiony, że wylądowałeś w taką stronę idąc?
Strasznie, w sensie strasznie. To w ogóle, wiesz, stary, to był przypadek. To był duży bardzo przypadek. To nawet nie było kwestia znajomości, to po prostu był przypadek. I ja po prostu byłem zapytany o zdanie, o tak ci powiem. Nie po prostu ktoś pytał o zdanie związane z pewnym projektem. I ja skomentowałem ten projekt. I moje uzasadnienia okazały się tak dobrze, że poproszono mnie, żebym przedstawił moje uzasadnienie w większym gronie. Wiadomo, no nie mogę mówić dokładnie co i jak, więc po prostu był pewien projekt. Ja stwierdziłem, że ja bym to zrobił inaczej, ale to uzasadniłem. Zrobiłem nawet prezentację i tak dalej, wszystko zrobiłem. Później przedstawiłem ten projekt troszkę w większym gronie. Oczywiście nie sam to robiłem, tylko w zespole robiliśmy to. Ale te moje, powiedzmy, rzeczy, które wniosłem, one były bardzo konstruktywne i wtedy mi zaproponowali, a może bym chciał spróbować czegoś nowego w życiu. No i to coś nowe właśnie się okazało właśnie tutaj. Zarówno praca z młodymi ludźmi, albo nawet w moim wieku, tak? No bo teraz na studia już nie tylko idą, wiesz, młodzi typu 18-20 lat, ale widzisz, ja sam będę robił nową specjalizację, mając 35 lat, więc każdy moment jest dobry, żeby czegoś nowego spróbować. Więc to się zaczęło. A, no i chciałem MBA zrobić jeszcze. Więc chyba w marcu na MBA się zapiszę, ale zobaczę, czy czasowo ogarnę. Ale to zobaczę, czy czasowo to już ogarnę, bo to już nie jest takie proste.
Ja pierdzielę, ile ty rzeczy chcesz robić, to jest normalnie szok.
Słuchaj, no doba ma 24 godziny, jak odejmiemy trochę na sen, to dalej sporo czasu zostaje.
No dobrze, bardzo ci dziękuję, że znalazłeś czas, żeby ze mną porozmawiać. Mi się rozmowa bardzo podobała. Mam nadzieję, że ci, co oglądają i słuchają, też wyniosą coś dla ciebie. Także dziękuję ci jeszcze raz. Trzymam kciuki za rozwój tego wszystkiego i na pewno będę obserwował.
Dziękuję bardzo. Trzymaj się i trzymajcie się.